Jak mówi stare porzekadło, kto nie idzie na wojnę, ten nie idzie na wojnę. A po Rosjanach widać wyraźnie, że nie liczą much na suficie. Wojna w Osetii Południowej na początku lat 90. XX wieku widziała Gruzinów, Osetyjczyków i Rosjan walczących ze sobą, a wszystko przez rozpad Związku Sowieckiego rozpoczęty ogłoszeniem przez Litwę niepodległości. No bo skoro Litwie przydałaby się niepodległość, no to Gruzji też, nie? Tylko niestety nie wszyscy tak uważali. Republika Abchaska, Adżarska i właśnie Osetyjska powiedziały nie. Problemy się zaczęły, kiedy do stolicy Osetii wjechały wojska gruzińskie. Pierwsi separatyści się pojawili, zaczęło się odcinanie prądu, ciężkie walki, blokowanie dróg, przejmowanie dostaw żywności, zaopatrzenia i niestety doszło również do aktów przemocy. Pojawiło się rosyjskie zaopatrzenia, a obserwatorzy są zgodni. Rosyjscy żołnierze byli wmieszani w konflikt. W końcu spotkali się prezydent Gruzji, Szewardnadze i prezydent Rosji, Jelcyn. 14 lipca 1992 roku doszło do zawieszenia broni. Rosja i Gruzja uzgodniły, że teren Osetii Południowej, choć formalnie należy do Gruzji, tu musi koniecznie być patrolowane przez rosyjskie siły pokojowe. Trochę gruzińskich i południowo-osetyjskich też było, ale rosyjskich przede wszystkim też. Spokoju wszystkim wystarczyło na 16 lat tylko, ale o tym nieco później. W tym samym czasie Gruzja miała inny problem i tym problemem była Abchazja, bo przecież ona też by mogła być niepodległa. A co nie na rękę Gruzinom, to na rękę Rosji, więc dziwić nie powinno, że oficjalnie Rosja się nie wtrącała do konfliktu, kiedy w tym samym czasie neutralna Rosja zaopatrywała siły abchazkie w sprzęt wojskowy. Najlepsze jest to, że neutralna Rosja wspierała Abchazję całkiem jawnie, siły rosyjskie wzięły udział m.in. w oblężeniu Suchumi w 1993 roku. Niestety dla Gruzinów wojna była dość sporą militarną klęską, no i musieli się pożegnać z uniezależnioną Abchazją. Z Abchazji musiało się ratować ucieczką ponad 250 tysięcy Gruzinów, a niestety obie strony nie popisały się walką fair play. Wszyscy dopuszczali się zbrodni wojennych. Oddzielili się strefą buforową, regularnie ją obie strony naruszały. Gruzja musiała bardziej się podporządkować Rosji, pojawiły się u nich rosyjskie bazy wojskowe, a Abchazja uwolniła się od Gruzji, ale podporządkowała Rosji. Zatem sprawdza się zasada, gdzie dwóch się bije, tam Rosja korzysta. W tym samym czasie, aczkolwiek nieco dłużej, już trwała 5-letnia wojna domowa w Tadżykistanie, a trwała aż do 1997 roku. Tu walczyły ze sobą klany, które mieszały się ze sobą, ścierały się prorosyjski front narodowy ze zwolennikami państwa islamskiego i do tego trzeba dołożyć Tadżyków walczących z Uzbekami. Zwolennicy państwa islamskiego mieli wsparcie Iranu, a Rosja, wiadomo. Można powiedzieć, że Rosjanie chcieli zapobiec rozprzestrzenianiu się islamskich ruchów, bo to Afganistan by się zislamizował, potem Tadżykistan, a potem cały region, więc lepiej to powstrzymać, już stłumić w zarodku. Wojska rosyjskie, choć formalnie neutralne, brały czynny udział w walkach po stronie rządowej na pograniczu afgańskim. Zaczęło się w Duszanbe. Potem, choć wygrana była po stronie rosyjskiego frontu narodowego, to nastąpił przesadnie długi pad negocjacyjny. Rosjanie, obawiając się zwycięstwa talibów w Afganistanie, postanowili postawić kropkę nad i w Tadżykistanie. Podpisano porozumienie, którego postanowienia nie są szanowane, zostały na terenie kraju wojska rosyjskie. Co ciekawe, nawet kolejną bazę wojskową Rosjanom utworzono w 2004 roku. Potem się zaczęła Czeczenia. Pierwsza wojna, bo na jednej się nie zatrzymała sprawa, trwała w latach 1994-96. Republika, marząc o niepodległości, chciała przywrócić sobie porządek konstytucyjny i tak buntownicy nosili się z zamiarem wprowadzenia sobie demokratycznego ładu we własnym państwie, tylko że 11 grudnia 1994 roku przekroczyły granicę czeczeńską rosyjskie kolumny pancerne i zmierzały praktycznie w linii prostej do stolicy, czyli Groznego. Pewni siebie Rosjanie uważali, że nie ma tematu, wjadą, zrobią porządek, wyjadą, a tu niespodzianka. Jak się okazało, przewlekły konflikt trwający ponad półtora roku pokazał, jaka armia rosyjska jest niesprawna. Całkiem sporo z tym związanych upokorzeń trafiło na biurko w Moskwie. W zamian w czeczeńskiej stolicy wszystko zrównano z ziemią, działania wojenne zrujnowały Czeczenię, były dziesiątki tysięcy rannych i zabitych. Generalnie uważa się, że czeczeński rozejm przyniósł Czeczenom niezależność od Moskwy, tylko że nie na długo i w dość zrujnowanym państwie. Może niewiele osób pamięta, ale mieszkańcy Prisztiny w 1999 roku na lotnisku ujrzeli wyjątkowo sporo rosyjskich żołnierzy. Bo tak, NATO interweniowało w Kosowie i dalsza pomoc miała być taka, że wspólne siły pokojowe Sojuszu Północnoatlantyckiego i Rosji miały patrolować razem. A Rosja liczyła na to, że będzie miała swój własny sektor, do którego inni już nie będą się specjalnie wtrącać. A że nikt nie chciał iść Moskwie na rękę, no to już. Rosyjski kontyngent liczący 200 żołnierzy, ciach, nagle zajął lotnisko międzynarodowe w stolicy Kosowa. A było całkiem ciekawie, bo zaskoczony amerykański dowódca NATO, generał Wesley Clark, rozkazał żołnierzom brytyjskim i francuskim opanować lotnisko siłą. No, wycofano się z tego, bo przecież wojna by była jak nic, więc jedynie okrążyli zajętą przez Rosjan bazę. Rosjanie w nagrodę nie otrzymali swojego własnego sektora, ale za to mogli niezależnie od NATO rozmieścić swoje oddziały. W tym samym roku Czeczeni dokonują inwazji w Dagestanie, bo tam przecież sami muzułmanie. Czeczenia zniszczona gospodarczo, gdzie już panowała anarchia, miała dość sporo ludzi chcących wypędzić Rosjan z Kaukazu i utworzyć państwo islamskie. Oficjalnie wypowiedziano wojnę 7 sierpnia 1999 roku. Czeczenom udało się zająć kilka wsi, starli się z miejscową policją, a Rosjanie niespecjalnie mobilizowali wojska, bo uważali, że miejscowi policjanci pewnie sobie poradzą z tą sytuacją. Sami mieszkańcy Dagestanu nie byli zadowoleni ze stanu rzeczy i zaczęli się mobilizować przeciwko Czeczenom. Po kilku dniach Rosjanie zaczęli jednak bombardować Czeczenię, zorganizowali ofensywę, swój debiut miały czołgi typu T-90. No cóż, wojska czeczeńskie nie były gotowe na zdecydowany atak rosyjskiego wojska, więc musieli się wycofać z powrotem do Czeczenii, a jak ktoś uważa, że na tym się sprawa skończyła, no to uwaga! Rozpoczęła się druga wojna czeczeńska, która trwała 10 lat, aż do 2009 roku. Jak już wspominałem, mamy do czynienia z bezładnym państwem czeczeńskim, tak mocno pogrążonym w anarchii, że nie potrafili utrzymać sobie porządku. Kraj stał się mekką grup przestępczych, przemytników, terrorystów. Część rebeliantów chciała walczyć z Rosjanami, dążąc do wyrzucenia ich z Kaukazu. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że Rosja wiedziała od początku, że Czeczeni szykują się do skoku na Dagestan. I tak naprawdę opracowali już plan działania, nim pierwszy czeczeński żołnierz ujrzał pierwszą dagestańską wioskę. Kreml wykorzystał napad na Dagestan jako pretekst do rozprawienia się z tą nieznośną republiką. Rosjanie chcieli mieć pewność, że zwycięstwo będzie zdecydowane. Szczególnie, że poprzednie konflikty nie dały tak spektakularnych danych, żeby swój PR podreperować. No, potrzebne było propagandowe zwycięstwo i trzeba powiedzieć, że taki sobie Rosjanie załatwili. Czeczeni nie mieli specjalnie szans, bo ruszyła na nich niemal 100-tysięczna armia rosyjska, która to armia zakończyła działania bojowe w kwietniu 2000 roku. A tak to partyzanci nie dawali spokoju, choć udało się Rosjanom poobsadzać wszelkie ważne stanowiska sobie podporządkowanymi wierchuszkami, którzy tam decydują o wszystkim po dzień dzisiejszy. Jak już działania partyzanckie wygaszały się powoli w Czeczenii, to w 2008 roku Gruzja wyciągnęła rękę po prorosyjską Osetię. Rosja uderzyła w tę rękę dość sporą operacją militarną, po której Gruzini musieli przyjąć do siebie myśl o klęsce. Prawda jest taka, że Rosjanie planowali wszystko od dawna, bo ich reakcja na całą sprawę była natychmiastowa, a zatem wszystko mieli przygotowane zawczasu. Gruzini twierdzą, że zostali sprowokowani, bo ich siły pokojowe w Osetii były atakowane, a w dodatku Rosjanie koncentrowali coraz więcej sił w regionie. W rezultacie kilkudniowego konfliktu dwa popierane przez Moskwę separatystyczne regiony Gruzji, Abchazja i Osetia Południowa, ogłosiły niepodległość. Uznała ją Rosja, a poza nią jedynie Wenezuela, Nikaragua, Nauru i Tuwalu. Reszta świata uważa obie republiki za część Gruzji, a Tbilisi za tereny okupowane przez Rosję. Bilans walk to około 1000 zabitych, w tym około 600 cywilów i 138 tysięcy uciekinierów z regionu, z których 30 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci miały już nigdy nie wrócić do domu. Można jeszcze i należy jeszcze opowiedzieć o Donbasie czy Syrii, ale to w innym materiale, jeśli tego będziecie chcieli. Proszę o komentarze pod filmem, czy będziecie chcieli, czy nie. Natomiast na koniec parę słów o Rosji, Ukrainie i Krymie. Błyskawiczne referendum, podpis samego Władimira P., no i szok. Szast, prast i po wszystkim. Większość mieszkańców Krymu poparła przynależność do Rosji pod lufami karabinów. Rosja pogwałciła przy tej okazji prawo międzynarodowe, ale też postawiła na politykę imperialną. Aneksja obudziła wszystkich, dając jednoznaczny sygnał, że Europa i Rosja raczej się do siebie nie zbliżają. Choć są jakieś sankcje nałożone na Rosję, to niespecjalnie przekłada się to na jakąś potężną zmianę w jej polityce. Choć polityka może się nie zmieniła, to pojawienie się zielonych ludzików na Krymie zapoczątkowało sankcje uderzające w przeciętnego Rosjanina, ograniczenia w podróżowaniu, ograniczenia urzędnicze, ale Rosjanie wciąż mają w garści Krym. Choć Europa tego nie uznaje, a sama Ukraina uważa, że te teren jest ich, choć nie mają go pod kontrolą. Sytuacja jest o tyle nieciekawa, że Rosja bada reakcję ONZ-u i notuje coraz skrzętniej. Na pierwszym miejscu sobie już odnotowali, że ponad 10 tysięcy udokumentowanych przypadków zabitych na Ukrainie nie wystarcza ONZ-owi, żeby wyrzucić Rosję z jej grona. Tylko że Władimir P. już dawno odnotował sobie, że ONZ z tym nic po prostu nie robi. A jaki będzie następny punkt? Niektórzy twierdzą, że Moskwie zależy na odzyskaniu tego wszystkiego, co utraciło wcześniej. Nowy prezydent ukraiński jakby chciał się pogodzić z Władimirem, no ale czy będą o to walczyć Ukraińcy? No niewątpliwie, zobaczymy. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału, jak się podobał, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w boki, rzućcie tematy na kolejny film. Dzięki za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.